Bogu. Ja też pragnę podzielić się takimi myślami, wersetami, tematem, który gdzieś drążę od pewnego czasu. Takie szczególnie jedno miejsce Bożego Słowa tak przemówiło do mojego serca i dotyka mnie i nad nim rozmyślam i stąd też tych różnych myśli swoich spisałem trochę, którymi będę chciał się podzielić i wersetów, które temu towarzyszą. Natomiast tak, rozpocznę może od takiego stwierdzenia, że takie słowo trud, trudzić się, z pewnością dobrze znamy i nie wiem jak wy, drodzy zgromadzeni, ale kiedy słyszę o trudzie, to ono nie budzi we mnie jakichś pozytywnych emocji, nie budzi we mnie jakichś pozytywnych wrażeń i tak niezbyt mi się dobrze kojarzy, kiedy słyszę o trudzie, bo to zawsze kojarzy mi się z czymś jakimś ciężkim, czymś wymagającym wysiłku i przecież my nie bardzo to lubimy, prawda? Nie bardzo lubimy się trudzić, nie bardzo lubimy jakiś wysiłek, a jak do tego jeszcze dodamy słowo walka, trud i walka, no to już w ogóle cały ten obraz taki robi się trochę ciężki i ponury. Trud i walka, no to już kiedy razem idą w parze, to naprawdę tak sobie to wyobrażam, że to jest taki opis takiego zdarzenia, który w ogóle raczej byśmy chcieli unikać i raczej trzymać się od tego z daleka. A ja chciałbym powiedzieć, że trud i walka to jest taki obraz prawidłowego chrześcijaństwa. I nie wiem, czy się z tym zgadzacie i czy podobnie myślicie, ale tak uważam, że trud i walka powinny towarzyszyć każdemu z nas w naszym życiu, w naszym pielgrzymowaniu za naszym Panem Jezusem. Dlaczego tak uważam, dlaczego tak myślę? Bo tak czytam w Biblii. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział. To jest to miejsce, które tak drąży i nie daje mi spokoju i dlatego nim się dzielę. 4 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza i werset 10, ten jeden werset. Gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Tak napisał apostoł Paweł. Trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Kiedy jakiś czas temu przeczytałem ten werset, to nie mogłem się od niego oderwać. I tak go powtarzałem i starałem się właśnie go zgłębić. I jeszcze ciekawy 11 właśnie, bo to jest taka porada, którą apostoł Paweł skierował do Tymoteusza. Jeszcze mówi tak, to głoś i tego nauczaj. Zobaczmy, co przedmiotem było nauczania, co powinno stanowić przedmiot nauczania w Bożym Kościele i do czego apostoł Paweł nakłaniał Tymoteusza. To głoś i tego nauczaj. Czego ma nauczać apostoł Paweł? To możemy troszeczkę wyżej przeczytać właśnie ten kontekst. Cały list tak naprawdę by wymagał naszej głębszej uwagi, ale od 8 wersetu weźmy. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. To głoś i tego nauczaj. To jest właśnie prawdziwa mowa i warta chętnego przyjęcia, bracia i siostry. Czy tak chętnie przyjmujemy naprawdę to słowo? Czy naprawdę tak chętnie przyjmujemy, kiedy słyszymy o tym, aby trudzić się i walczyć w swoim życiu? Czy rzeczywiście tak jest z nami? Zbadajmy stan swojego właśnie serca, zbadajmy swoje podejście do Bożego Słowa i czy my tak skorzy jesteśmy właśnie, aby tak szybko i chętnie przyjmować to, co stanowi swego rodzaju podwalinę nauczania chrześcijańskiego, nauczania w zborach, o czym nauczał apostoł Paweł Tymoteusza, aby pielęgnował, dopatrywał, by ta nauka była głoszona i zwiastowana w takiej właśnie postaci. Gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Kiedy mowa jest o trudzie, tak sobie podzieliłem to na pewne etapy, bo trud dotyczy różnych dziedzin naszego życia i to wynika wyraźnie z Biblii. I często słowo trud jest używane, naprawdę bardzo często jest używane, ale pierwsza taka podstawowa rzecz, jego znaczenie dotyczy naszego życia na tej ziemi, dotyczy naszej egzystencji, dotyczy tego, co przechodzi każdy z nas, co przeżywa i czego doświadcza. Psalm 90, werset 10, Tak to precyzuję. 90 psalm, werset 10. Mowa jest o życiu człowieka na tej ziemi, że ono trwa lat 70, a jak sił stanie lat 80, a to, co się ich chlubą, chlubą tych lat, chlubą tych dni, co się wydaje, to tylko trud i znój, mówi Boże Słowo, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. To, co się chlubą dni życia człowieka wydaje na tej ziemi, to z Bożej perspektywy i z perspektywy, myślę, że chyba każdego człowieka, kiedy tak sięgnie wstecz swojego życia, to tylko trud i znój. A one tak szybko mijają, a one tak szybko przechodzą. A tak naprawdę, kiedy spojrzymy wstecz, kiedy spojrzymy na swoje życie, to zobaczymy, ile w naszym życiu było trudu i wysiłku, ile musieliśmy włożyć w naszą edukację, edukować się kilkanaście lat po to, żeby później tą edukację przełożyć na jakiś zawód i przepracować kilkadziesiąt kolejnych lat swojego życia. I często dorobek naszego życia, kiedy popatrzymy, jest tak marny i niewielki i tak naprawdę, gdyby spojrzeć, to równie dobrze można i bez tego by się było obyć. Gdyby to wszystko potem zebrać, sumować i jakoś wycenić, to na kilkadziesiąt lat naszego życia, patrząc, co tak pozostaje naprawdę, co naprawdę tak pozostaje po nas. Całe życie, trud i znój tak naprawdę, mówi Boże Słowo i myślę, że mało jest osób, które by się z tym nie zgodziły. Kaznodzieja Salomon, on tak wiele pisał. Słowo trud to chyba jedno z jego ulubionych było, kiedy Księgę Kaznodziei Salomona tak pod tym kątem przejrzałem i wrzuciłem właśnie wyszukiwarkę słowo trud, to tam co, nie wiem, co któryś werset się pojawia. To jest trud, trud, trud. No i drugie takie ulubione jego stwierdzenie to jest marność. Trud i marność, wszystko marność nad marnościami, pisał Salomon, który mówi, zdobyłem cały przepych, wszystko miałem, czego chciałem, czego zapragnęły moje oczy, czego tylko sobie, o czym tylko zamarzyłem, ale stwierdzam, że to wszystko marność. Stwierdzam, że to jest trud. I jeden werset tylko dla potwierdzenia z drugiego rozdziału, 24 werset z Księgi Kaznodziei Salomona. Nie ma nic lepszego dla człowieka. No to jest takie zalecenie, które sam sobie lubię nieraz powtarzać i z którego, przyznam się, korzystam. Nie ma nic lepszego dla człowieka niż to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie. Tak pisze nam Salomon, który właśnie doświadczył wielu różnych rzeczy, o których nam się nawet z kolei nie marzy i których z pewnością wielu z nas nie doświadczy, ale stwierdził, doszedł do takiego prostego, banalnego wniosku, bracia i siostry, który każdy z nas jeden, który na tym miejscu się znajduje, to przeżywa i praktykuje. I mówi, nie ma nic lepszego dla człowieka niż to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemność w całym swoim trudzie. To jest i stwierdzenie dalej, lecz stwierdziłem, że również to pochodzi z ręki Bożej. To, że możemy jeść, to, że możemy pić. I tak naprawdę właśnie powinniśmy w tym odczuwać satysfakcję i przyjemność, a jak często z kolei o tym zapominamy i nie doceniamy tego faktu. I nie doceniamy tego faktu, że mamy właśnie co jeść, że mamy co pić, że mamy dach nad głową, jaki zawsze jest, że mamy w co się ubrać, zawsze w coś. To już jest coś. Bądźmy wdzięczni naszemu Panu za tą łaskę, której nam okazuje. Apostoł Paweł odnośnie pracy własnych rąk, tej pracy w celu zdobywania i zapewnienia sobie bytu na tej ziemi, w pierwszym liście do Tesaloniczan odniósł się tak dosyć mocno. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział i werset 9. Nam się czasem wydaje, że głoszenie Słowa Bożego, że praca w Kościele, że usługiwanie w Kościele to są same przywileje, a kiedyś to już w ogóle mieli. Jeździli sobie po różnych zborach, misjonarze, przepłynęli pół Europy i tak dalej, gdzie apostoł Paweł nie był, o ilu jego podróżach misyjnych czytamy. I wydaje się, że to wszystko było takie łatwe, lekkie i przyjemne, że to było takie proste. Zaplanował, pojechał, głosił słowo tu, głosił tutaj. Tutaj Duch Święty go postawił, tutaj masę uzdrowień, tutaj tej Bożej działalności, cudów i różnych innych właśnie dowodów Bożego działania przeżywał taką masę, ale żeby do tego dojść w tym wszystkim, to jednak było coś potrzebne i niestety, to zaraz do tego jeszcze nawiążę, pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 9. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. I kilka takich miejsc można by przytoczyć, gdzie apostoł Paweł pisze, że pracą własnych rąk, żeby nie być dla nikogo ciężarem, żeby zarobić na swoje utrzymanie, że to nazywa trudem i mozołem, dniem i nocą. To my często może nawet tak nie pracujemy, a w tym wszystkim jeszcze dokłada do tego właśnie ten główny cel, który jemu przyświecał, zarobić tak, żeby nie być ciężarem, zarobić tak, żeby móc udać się gdzieś w podróż, ale w jeden cel, który przyświecał, aby głosić Ewangelię Bożą, aby głosić Ewangelię Chrystusową. I mówi, w tym wszystkim właśnie głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Jaki to jest wspaniały przykład do naśladowania. Jaki to wspaniały wzór właśnie, który nie narzeka, który nie załamuje rąk, że przecież tak ciężko trzeba pracować. Przecież napisano, żeby mucącemu wołowi pyska nie zawiązywać, że godzien jest robotnik swojej zapłaty, że to on jako apostoł, jako ten, który zwiastuje Słowo Boże, powinien właśnie być czczony dobrami innych i tak dalej. I to prawo doskonale zna i przytacza je w kilku miejscach apostoł Paweł. Ale mówi, żeby nie być ciężarem, znając świadomość, znając sytuację być może materialną ludzi, mówi, nie chcę was obciążać dodatkowo. I póki mam zdrowie, póki mam zdrowe ręce, póki mogę pracować, to pracował będę. I to potwierdza apostoł Paweł i Boże Słowo potwierdza to w kilku miejscach. I to właśnie zarobienie na chleb, to nasza taka praca, jednak kiedy spojrzymy na nasze życie, ona stanowi niesamowitą w czasie zaangażowaniu naszych sił, naszych emocji, uczuć, wrażeń, niesamowity przedział czasowy. To tyle trwa po prostu, to tyle kosztuje. Skąd to się wzięło? Wzięło się z powodu grzechu Adama i Ewy. Boże Słowo tego nie ukrywa. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 wersetu do 19. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. W mozole będziesz się żywił, dlatego że posłuchałeś swojej żony, jadłeś z drzewa, które ci zabroniłem. Dlatego że człowiek zgrzeszył i upadł, to jest jedna z konsekwencji właśnie trud i mozół, ale dalej mówi Boże Słowo, ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Takie słowa usłyszał Adam od Pana Boga, że w trudzie, w mozole ziemia będziesz uprawiał, ona będzie ciernie i osty rodzić. To nie będzie wszystko takie łatwe i piękne, lekkie i przyjemne, jak było przed upadkiem. Jak było wtedy, kiedy nie musiałeś tego robić. Jak było wszystko na wyciągnięcie twojej ręki i mogłeś się żywić, kiedy tylko chciałeś, chodząc w tej doskonałej społeczności z Panem. Ale bracia i siostry, znalazłem wspaniałą wiadomość, że przyjdzie taki czas, kiedy to wszystko się skończy. I 21 rozdział objawienia Jana, jak pierwsza księga, to i ostatnia. 21 rozdział objawienia Jana mówi coś o trudzie i mozole. Że przyjdzie taki dzień, że przyjdzie taki czas, i ten czas już nigdy się nie skończy, kiedy między innymi czytamy w 4 wersecie i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku i zwróćmy uwagę, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Chwała naszemu Bogu. Ja czekam na ten dzień, czekam na ten czas i na tą chwilę, kiedy znajdę się w tym miejscu, gdzie tych rzeczy, oprócz właśnie wymienionych łez, śmierci, smutku, krzyku, jeszcze dołożony jest ten mozuł i trud, o którym każdy z nas trochę powiedzieć potrafi, prawda? Tego doświadczamy i tego już po prostu nie będzie. I to jest takie dobre przesłanie i dobra dla nas wiadomość. Ale w tym wszystkim, bracia i siostry, pomimo że wyeksponowałem i przytoczyłem kilka fragmentów, które mówią, że ten trud i mozuł nam towarzyszy, to my nie możemy jednej rzeczy w tym wszystkim zrobić, zatracić się w tym. Nie możemy pozwolić, żeby to nas przerosło. Nie możemy pozwolić, żeby to spowodowało, że z innych rzeczy, z duchowych rzeczy, że tak nas to przygniecie, że tak nas to ogarnie i wypełnie, że nasze duchowe życie na tym straci. Tego nie możemy zrobić i to jest niedopuszczalne. I tak prawdę mówiąc, wracając do tej myśli z listu do Tymoteusza, gdyż trudzimy się i walczymy, gdyż nadzieję położyliśmy w Bogu żywym, to myślę, że głównym przesłaniem tego wersetu nie jest ten trud dotyczący tego właśnie zdobywania pożywienia, tego zarabiania na swoje utrzymanie, ale głównym przesłaniem tego wersetu uważam jest właśnie to, aby trudzić się o swoje zbawienie. O swoje zbawienie i zbawienie innych jeszcze dodam. I tutaj chciałbym jeszcze, abyśmy właśnie w tym kierunku poszli i w tym kierunku, abyśmy kilka wersetów przeczytali. W pierwszym liście apostoła Piotra, w 4 rozdziale i wersecie 18. Pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 4 i werset 18. Mówi coś o zbawieniu. I my zobaczymy właśnie trud dotyczący naszego zbawienia. Ono wymaga naszego zaangażowania. Ono wymaga jak najbardziej naszego zaangażowania. A jeśli sprawiedliwy, mówi Boże Słowo, pierwszy list Piotra 4,18, a jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to nie jest tak proste, jak to się wydaje. Przyjść do Pana Jezusa, tak, wziąć od Niego zbawienie, prosić o przebaczenie grzechów, odwrócić się od popełnianych grzechów, tak. To jest w zasięgu każdego jednego człowieka i to jest w ogóle podstawa i fundament. I my z łaski Bożej otrzymujemy zbawienie. Z łaski Bożej się to dokonuje. Nie możemy zapracować, nic więcej nie możemy zrobić, jak żałować tego, co zrobiliśmy, przyjść w pokorze, uniżyć się przed Panem, oddać Jemu swoje życie, oddać Jemu swoje serce i po prostu pokutować, żałować tego, co zrobiliśmy. No i dalej jest druga część, nasze życie. Jeśli w tym momencie się nie kończy, to zbawienie, które otrzymaliśmy, wymaga pielęgnowania, wymaga utrzymania, wymaga duchowego wzrostu, wymaga duchowego rozwoju. To wszystko wymaga pracy, trudu i zaangażowania z naszej strony. Ze strony każdego jednego, kto to zbawienie przyjął. Ze strony każdego jednego, kto to zbawienie przyjął. Bo różnych pułapek i zasadzek na tej drodze zbawienia jest bez liku. Każdego dnia i każdej chwili naszego życia. Dlatego Boże Słowo mówi, że jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, ja bym powiedział, jeśli z trudnością dojdzie do tej mety, dojdzie do tego właśnie finału swojego życia, jeśli utrzyma to zbawienie w swoim życiu, jeśli będzie tak je chronił i pielęgnował, to Boże, i Boże Słowo, tak zwróćmy uwagę, co mówi. Jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą. Jeśli tyle wysiłku i trudu potrzeba włożyć, żeby doprowadzić do końca swoje zbawienie, my doskonale znamy przecież słowa Pana Jezusa, który mówi, że ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Ten, kto wytrwa do końca i pokazuje tą drogę i tą niezliczoną ilość diabelskich zasadzek, pocisków kierowanych w naszą stronę i tak dalej, i tak dalej. I mówi Pan Jezus właśnie, że kto do końca wytrwa, ten będzie zbawiony. Apostoł Piotr potwierdza, jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożnik i grzesznik, gdzież oni się znajdą. W objawieniu Jana Pan Jezus w jednym wypowiedzi, w jednym liście do zboru w Efezie, 2 rozdział i 2 werset, tam powiedział również takie słowa i zwrócił uwagę do tego zboru, zwrócił uwagę na życie tego zboru. Zwróćmy tutaj na to i my uwagę. Pan Jezus na to zwrócił uwagę, zaakcentował to, że widzi trud, jaki wkładają w swoje zbawienie. Że widzi trud, który oni ponoszą dla Jego imienia. I docenił to. I docenił to sam Pan Jezus, który Janowi nakazał napisać listy do 7 zborów. I w tym jednym z listów, w 2 wersecie, 2 rozdziale listu zboru w Efezie, mówi tak. Znam uczynki Twoje i trud. Znam uczynki Twoje i trud. I wytrwałość Twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Zwróćmy uwagę. Jak Pan Jezus widzi i docenia, kiedy człowiek wkłada trud, kiedy zbór wkłada trud, aby chronić zbawienie, aby chronić czystość Ewangelii, czystość życia, aby ją ochraniać. Wiem, że nie możesz cierpieć złych, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. Pan Jezus mówi, wiem, jak Ty musiałeś się z tym zmagać. Wiem, ile Ciebie musiało to kosztować. Wiem, widzę to i doceniam to, mówi Pan Jezus. Doceniam to, co zrobiłeś. Masz wytrwałość, cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Jakie to wspaniałe usłyszeć od samego Jezusa takie słowa. O Panie, jak to wspaniale, że Ty to jednak widzisz. Czasem nam się wydaje, że to jest niedostrzegalne, ale tak nie jest. Pan Jezus oczywiście oprócz tych zalet, które dostrzegł, tego właśnie trudu, tej walki i zaangażowania, widzi również i mankamenty naszego życia i o nich mówi. I tutaj do Efezjan również mówi, ale mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Są rzeczy, które zrobiłeś dobrze, które wspaniale ochraniałeś, nad nimi pracowałeś, ale coś też w swoim życiu zaniedbałeś. Dlatego my, kiedy przyjmujemy Słowo Boże, to nie przyjmujmy też go wybiórczo. Nie przyjmujmy tego, co chcielibyśmy usłyszeć, ale przyjmujmy to, co Bóg chce do nas powiedzieć i w takim kształcie, i w takiej postaci, w jakiej On chce do nas przemówić. Dlatego wracając do głównej myśli, trud o zbawienie, to jest właśnie, jest potrzeba z naszej strony, aby pielęgnować zbawienie. I apostoł Paweł jeszcze w liście do Filipian, to słowo znamy dobrze. Filipian, list do Filipian, 2 rozdział i werset 2. Werset 12. List do Filipian, rozdział 2, werset 12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Pytanie do mnie, pytanie do nas, do każdego jednego z nas. Czy z bojaźnią i ze drżeniem sprawuję swoje zbawienie? Czy tak żyję? Czy w takim kierunku właśnie podąża moje życie, moja pobożność? Czy to zbawienie, które otrzymałem jako dar, tak właśnie ochraniam? Tak właśnie o nie się troszczę i tak właśnie postępuję? Z bojaźnią i ze drżeniem. Pamiętając te słowa z listu apostoła Piotra, skoro sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia. Zobaczmy. Trud i wysiłek, trud i znój, trud i walka, gdyż trudzimy się i walczymy, bo nadzieję położyliśmy w Bogu żywym. Przypominam te słowa z listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Więc widzimy, że trud o zbawienie jest niezwykle istotny w naszym życiu i teraz właśnie na czym to polega? Ktoś może zadać pytanie. Co znaczy trudzić się o swoje zbawienie? Więc też sobie znalazłem odpowiedź na to i ja bym zadał takie pytanie, nie wiem jak wy, ale ja sobie zadałem i sobie odpowiedziałem, czytając Słowo Boże. Więc jak trudzić się o własne zbawienie? Są takie, podzieliłem na takie elementy. Pierwsza rzecz to jest utrzymywanie stałej społeczności z naszym Panem. Utrzymywanie stałej społeczności z naszym Panem. Jest tyle rzeczy, jest tyle sytuacji w naszym życiu, tyle rozmaitych zdarzeń, które starają się wytrącić i zakłócić tą naszą społeczność i relację z Panem. Starają się zakłócić i wybić nas z rytmu. Zakłócić, narzucić czasem tyle obowiązków, czasem tyle różnych rzeczy, żebyśmy na modlitwę nie mieli czasu ani ochoty. Popatrzmy na swoje życie. Nie sięgajmy gdzieś daleko, popatrzmy na swoje życie. Jak wygląda moje życie właśnie modlitewne, ile przeszkód napotykam, żeby systematycznie przebywać w społeczności takiej indywidualnej z Panem, ile czasem przeszkód jest, aby przyjść na nabożeństwo, ile czasem rodzi się różnych trudności, żeby przyjść do zgromadzenia, częściej niż w niedzielę, ile rodzi się różnych przeszkód, z różnych stron, naprawdę z rozmaitych. Pomyślmy właśnie o tym, a przecież jednym z zaleceń Słowa Bożego jest to, aby zbór schodził się, przebywał razem ze sobą i aby nie mieć zwyczaju opuszczać wspólnych zebrań. Mówi Słowo Boże. Tak wyraźnie. A ile jest przeszkód? Utrzymanie naszego życia w społeczności z Panem. Studiowanie Bożego Słowa. Codzienne, bracia i siostry. Codzienne. Im dalej, tym bardziej odkrywam, że przerywając czytanie Biblii, studiowanie Bożego Słowa, przerywając rozważanie Słowa Bożego, nasze życie zaczyna momentalnie biec w dół. Nasze życie duchowe, nasz stan duchowy zaczyna momentalnie opadać. I ja dzieliłem się na jednym z ostatnich spotkań młodzieżowych właśnie u nas. Jak krytyczną właśnie, jedno z podstawowych pytań, kiedy rozmawiamy właśnie na różnego rodzaju spotkaniach, zjazdach, kiedy przychodzą osoby, aby rozmawiać, modlić się za nimi, kiedy narzekają na swój stan duchowy, kiedy mówią, że źle im jest w życiu, że nie radzą sobie z tym i z tym i z tym. Bracia najczęściej, to co słyszałem, zadają takie pytanie. Wydaje się zupełnie niezwiązane pozornie z tematem. A czy ty codziennie czytasz Biblię? A czy ty codziennie, systematycznie czytasz Biblię? Nie. Czytam wyrywkowo, czytam nie zawsze, czytałem kiedyś, przestałem czytać. przyczyną jedną z najczęstszych przyczyn upadku duchowego i duchowego osłabienia jest przerwanie codziennego rozważania Słowa Bożego. Nie chciałbym zachęcać do tego, aby tego doświadczyć, więc nie róbcie takich doświadczeń. Czytajmy Słowo Boże. Możemy sobie przeanalizować wstecz i zobaczyć, kiedy zaczynał się mój upadek, kiedy zaczynało się moje osłabienie, kiedy przestawałem regularnie z taką Bożą bojaźnią i modlitwą czytać Słowo Boże. Może czasem się stać takim automatem, że czytamy po prostu, bo dla zabicia sumienia i tak dalej, parę minut przed snem przeczytałem. To nie jest czytanie Biblii, to jest oszukiwanie samego siebie. To jest takie oszukiwanie samego siebie. Takie z Bożą bojaźnią, z takim pragnieniem czytanie Słowa Bożego. Brak tego jest naprawdę początkiem, zazwyczaj początkiem, a później już efektem jest odejście od Bożego Słowa. Ludzie dzisiaj tyle rzeczy studiują. Tyle rzeczy się dzisiaj studiuje. Codzienna prasa, dzienniki, miesięczniki i tak dalej. Czas jest na to. Studiuje się strony w internecie, inni aktywnie uczestniczą w życiu różnych postaci, w różnych serialach, filmach. Tyle czasu. A kiedy przychodzi Biblia i studiowanie Słowa Bożego, tego już brakuje i tego pragnienia przede wszystkim nie ma. I tak się sami oddzielamy właśnie od Pana z każdym dniem i zaczyna tego pragnienia i chęci potem do modlitwy, do przychodzenia do zgromadzenia, do przebywania w obecności Bożej coraz mniej. To tak już jest i tak się układa. Dlatego bardzo ważną rzeczą to w tym naszym trudzie o nasze zbawienie, w tym pielęgnowaniu zbawienia jest pielęgnowanie właśnie społeczności z naszym Panem. Czytanie Słowa Bożego, przebywanie w modlitwach, w rozmowie z naszym Panem, przychodzenie, systematyczne przychodzenie do zgromadzeń. Proste elementy wydaje się, a jakże niestety niejednokrotnie stanowią sporą przeszkodę. Druga rzecz w tym trudzie i rozwoju naszego zbawienia to jest dążenie do uświęcenia. List do Hebrajczyków 12:14. Tam jest tak wyraźnie opisane, co stanowi element swego rodzaju właśnie trudu. No bo nie przechodzi to tak łatwo i tak lekko. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, werset 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A kiedy jest mowa o uświęceniu, no to już jest pewien proces, który boli, bo wyrywa z nas coś, do czego bardzo jesteśmy przyzwyczajeni. Bo wyrywa z nas, bo powoduje usunięcie czegoś, z czym nam się wygodnie przez dziesiątki czasem lat żyło. Uświęcenie to jest pozbywanie się tego, co nieświęte, tego, co nie jest Boga, tego, co Panu Bogu się nie podoba. Uświęcenie to jest ten właśnie proces, który powinien być ciągle i stale w naszym życiu obecny, ale to jest walka z samym sobą tak naprawdę. To jest tak naprawdę walka z samym sobą i wiem, że jako ludzie to tego tak nie bardzo lubimy i nie bardzo jest nam to na rękę. Ja bym zadał takie pytanie, ilu z nas, czy może inaczej, co ostatnio uświęciłem w swoim życiu? Co ostatnio uświęciłem? Co uległo? Tak nazywając rzeczy po imieniu. Co konkretnego dałem z siebie? Co wyeliminowałem? Jaki zrobiłem krok w stronę uświęcenia? Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Ja obserwuję po swoim życiu i iluś tam latach życia z Bogiem i chodzenia z Nim, że do pewnych rzeczy tak się już przywyka, że w pewnym momencie przestaje się za bardzo myśleć, angażować w proces uświęcenia, co uważam jest potwornym i ogromnym błędem, kiedy przestajemy dążyć do uświęcenia, kiedy godzimy się z tym, że już tacy jesteśmy i tacy pozostaniemy, kiedy mówimy i zwalamy część rzeczy na swoją naturę, taki jestem, takiego charakteru, no tak już widocznie musi być. To co ja uświęciłem w swoim życiu ostatnio tak naprawdę? Co uświęciłeś, bracie, siostro, drogi słuchaczu? Co wyeliminowaliśmy z naszego życia? Co przybiliśmy do krzyża? Co? Konkretnie, co? Jak pracuję? Jak tutaj się trudzę na tym właśnie polu duchowym mojego życia? List do Hebrajczyków 12, werset 4. To jest coś niesamowitego, kiedy czytam to słowo. Co ja też stwierdzam, no też tutaj nie jestem. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Napisał autor listu do Hebrajczyków. Nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Jednym z elementów tego duchowego boju to jest to, że przychodzą na nas pokuszenia. To, że przychodzi na nas czasem właśnie taka chęć, aby zgrzeszyć. To jest jeden z elementów tej duchowej walki właśnie, który toczymy. I my różnie to przeżywamy. To każdy z nas przechodzi to inaczej. Każdy z nas walczy inaczej. Niektórych to bardzo wiele kosztuje takiego samozaparcia, żeby nie zgrzeszyć, żeby nie pójść w tym kierunku. Innym troszeczkę może to przychodzi łatwiej. Ale tutaj czytamy o czymś, że wy jeszcze aż do krwi się nie zapieraliście. Tak jak wspomniałem, chyba niewielu z nas, jeśli ktokolwiek, aż do krwi się musiał zapierać, żeby nie zgrzeszyć, żeby nie ulec, żeby nie pójść w tym kierunku. Zobaczcie, jak jeszcze, ile jeszcze być może przed nami. Także trud i znój to jest element naszego życia. I ostatnia rzecz, ostatnia myśl z tym związana, gdyż trudzimy się i walczymy, gdyż nadzieję położyliśmy w Bogu żywym. Mówiliśmy o naszym życiu, o naszym zbawieniu, o naszym życiu tutaj na ziemi, zabezpieczeniu, tym trudzie, który z tym się wiąże. Jeszcze jedna myśl dotycząca życia i służby dla Pana. Życia i służby w Ewangelii, w głoszeniu Słowa Bożego. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15 i werset 58. Bardzo znane i lubiane słowo. Przeczytamy. 15 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu i 58 werset. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Bracia moi mili, siostry moje miłe, zobaczmy, jaki przyjemny werset, prawda? Bądźcie zawsze stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Jak tam nasz zapał, bracia i siostry, wygląda? Jak z tym zapałem w naszym życiu? Pomyślmy, popatrzmy, porównajmy swoje życie. Pełni zapału do czego? Do pracy dla Pana. I z czym to się wiąże? Wiedząc, że trud wasz. Zobaczmy, to nie jest tak, że to lekko tak przychodzi, że to tak wszystko łatwe i bezproblemowe. To wymaga samozaparcia, poświęcenia swojego czasu, zaangażowania swoich sił, zaangażowania swojego serca i odbierania zapłaty, często nie takiej, jakiej byśmy oczekiwali, często nie takiej, jakiej byśmy chcieli usłyszeć. Ale Boże Słowo mówi, nie przejmuj się tym. Wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu, jeśli cokolwiek robisz dla Pana, jeśli cokolwiek wkładasz swoje serce w tej pracy dla Pana, trud twój nie jest daremny. Możesz nie widzieć tego owoców, możesz tego nie oglądać, ale Bóg mówi, że ten trud nie jest Panu daremny. Dzięki Bogu tak się składa, że my bardzo wiele możemy oglądać owoców naszego trudu, naszej pracy, jako zbór, indywidualnie, wielu z nas, jako rodziny. Możemy widzieć nieraz, przeżywamy i doświadczamy, że włożyliśmy pewien trud, wkładamy pewien wysiłek i błogosławieństwo Boże, ono wstępuje na nas, nasze domy, rodziny i na uczestników tego, którzy mogą korzystać. To jest wielka łaska i to jest taka właśnie Boża zapłata, tak to nazywam. No ale to nie zawsze ona będzie tutaj na ziemi nam towarzyszyć i na pewno będzie, kiedy spotkamy się z naszym Panem. Pan Jezus powiedział, że żniwo jest wielkie, ale mało jest robotników. Mało jest tych, którzy pracują na niwie pańskiej. Mało jest tych, którzy się angażują. 2000 lat, bracia i siostry, minęło ponad i nic się nie zmieniło w tej kwestii. I nic się nie zmieniło. Pracy tak wiele, że nie da się tego opowiedzieć. Pracy w Bożym Kościele i pracy na polu ewangelizacyjnym w mieście Legnica, nie wybiegając gdziekolwiek indziej, jest tak wiele, że przez całe nasze życie byśmy tego nie obrobili, gdybyśmy chcieli z każdą osobą się spotkać i porozmawiać. Chociaż chwilę. Tyle pracy. Tyle pracy do zrobienia. Takie żniwo do zebrania. A ilu robotników, którzy idą za Panem. Którzy idą, aby razem z Nim pracować i usługiwać. Takie żniwo. A tak mało chętnych. List Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, werset 10. Chciałbym nas zachęcić do pracy. A jak zrobimy już pracę jakąś dla naszego Pana, jak już coś wykonamy, to tu jest napisane, jaką postawę powinniśmy przyjąć. Jeśli jesteśmy w coś zaangażowani i skończymy to, to 17 rozdział i 10 werset Ewangelii Łukasza mówi, jaką postawę powinniśmy przyjmować. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Więc jeśli już wykonaliśmy swoje dzieło, to znowu jesteśmy do zaangażowania. To znowu powinniśmy wołać do Pana, Panie, zobacz, no nie angażuję się. Gdzie jest praca dla mnie? Gdzie jest dla mnie dzieło do wykonania? Bracia i siostry, ilu z nas ma taką właśnie postawę przyjmuje? Panie, zakończyłem pewien etap, pracowałem nad tym, tydzień, miesiąc, rok, zakończyłem to dzieło. Znowu jestem nieużyteczny. Znowu możesz mnie użyć. Znowu użyj mnie, do czego tylko chcesz. Zobaczmy, jak wspaniale przyjmować taką postawę właśnie, gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Zobaczmy, jak wielu powinniśmy właśnie pracować w frontach, jak nasze życie właśnie powinno biec, tak żeby realizować Bożą wolę dla naszego życia. Trudzić się niestety trzeba nam w tym naszym codziennym życiu, żeby zdobyć środki na naszą egzystencję. Tutaj również nam Pan Bóg w tym też pomaga i błogosławi. I wiele świadectw byśmy mogli z tego miejsca powiedzieć, że tutaj Pan również nam pomaga, ale to nie może być nigdy właśnie głównym celem naszego życia, bo Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Amen. Tak mówi nam Boże Słowo i tak powinniśmy żyć. I zachęcam, bracia i siostry, do tego, abyśmy właśnie w ten sposób prowadzili swoje życie. I aby ten nasz trud, abyśmy pamiętali, kiedykolwiek podejmujemy pracę, kiedykolwiek podejmujemy trud dla naszego Zbawiciela, on nigdy nie jest daremny. Tak wyraźnie mówi Boże Słowo, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Pracujmy, trudźmy się. Nie dlatego, że wierzymy w jakąś ideologię, jakąś nową ideę, jakąś religię wyznajemy, czy coś w tym rodzaju, nie. Ale trudzimy się dlatego, i to weźmy sobie głęboko do serca, trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących, tak jak mówi Słowo Boże. Życzę nam takiego, bracia i siostry, zaangażowania, takiego oddania. Niech nas Pan Bóg błogosławi, niech nas w tym wspiera, niech nas umacnia w tym naszym trudzie, w tym naszym boju, w tej naszej walce. Niech we wszystkim będzie imię naszego Pana uwielbione. Ugniemy nasze kolana, podziękujemy naszemu Panu za to zgromadzenie i poprosimy, aby dodawał nam sił, mądrości i mocy, abyśmy wiernie wypełniali Jego wolę w naszym życiu. Amen.